A my w Radiu Kraków Kultura rozpoczynamy Krakersa już za chwilę, dokładnie 10 czerwca to jest ratunku. Piątek, tak, to już w piątek, a potem przez tydzień Krakow Art Week, czyli krakowski tydzień galerii, tydzień sztuki. Ze zrozumieniem spogląda na mnie i wyrozumiałością Małgorzata Gołębiewska, która ze swoją ekipą dawno, dawno temu i Fundacją Wschód Sztuki sprawę wymyśliła. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A teraz wokół nas w studiu i wokół samego Krakersa, myślę, że można powiedzieć, jest już społeczność. Są wspaniali artyści i artystki przede wszystkim, o których chcemy dziś rozmawiać i z którymi chcemy rozmawiać. To po kolei Marta Romankiw. Witam cię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ta wystawa w galerii Art Agenda Nowa. Cecylia Malik. Witaj.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czyli no, tym razem nie skład solny, ale inne ważne miejsce i ciekawe, o którym państwu opowiemy. I Katarzyna Mierzwińska, która po prostu wszystko wie. Więc jeśli rozmowa zacznie się rwać, to po prostu Katarzyna będzie wiedzieć, dlaczego się urwała i co należy powiedzieć. Tak będzie, prawda?
Tak, dziękuję. No, dzień dobry.
Tak jest. Dobrze. Małgorzato, czy chcemy przypominać ideę Krakersa? Może już po tylu sezonach nie musimy, a może chcemy jednak?
No, mamy nadzieję, że Krakers wrósł już w tkankę miejską. Oj, i tak. Zbyt wiele mówić nie musimy, bo wchodzimy już w drugą dekadę działalności tego wydarzenia. 11. edycja pod hasłem Jesteśmy Wielością właśnie się materializuje. To znaczy program dopięty, broszura wydana, torby niedługo na ramionach zawisną i te wszystkie trasy, które mamy po prostu zaliczyć szlakiem galerii, miejsc, pracowni, różnych nieoczywistych pustostanów, w których sztuka się będzie lokowała w tym roku. No do tego serdecznie zapraszamy jako Fundacja Wschód Sztuki i cały team kilkunastu osób, którym chcę podziękować, jak i oczywiście wszystkim uczestnikom, czyli właścicielom galerii, artystom, artystkom, kuratorom, kuratorkom, po prostu osobom, które mimo tych mało sprzyjających zewnętrznych okoliczności chcą wciąż pokazywać sztukę, są gotowe, zdeterminowane i na czas stawiają się na Krakersie.
Tak, co roku z tą torbą się fotografujemy. Mamy już całkiem niezłą kolekcję wyśmienitych projektów. Rozumiem, że ona się jeszcze drukuje, szyje i dzisiaj nie będzie tego charakterystycznego zdjęcia, ale uzupełnimy.
Uzupełnimy oczywiście.
A kto zaprojektował tę torbę w tym roku?
Torbę cały czas projektuje nasza graficzka Karolina Pamoła, natomiast koszulki dla wolontariuszy to rzeczywiście już znamienita kolekcja Marcin Maciejowski, Szymon Kobylarz, Jakub Wojnarowski, Łukasz Surowiec w tym roku zaprojektował nam koszulkę. Także wydaje mi się, że warto być przy Krakersie, warto pomagać, warto się włączać, bo po prostu ten miły gadżet będzie w posiadaniu.
Tak, no i będzie w kolekcji, bo to już w ten sposób tworzy się trochę historia polskiego designu również. Powiedziałam, że Krakers ma swoją społeczność i to chyba nie jest na wyrost, prawda? Bo to jest taki festiwal, który dzieje się też dzięki energii ludzi, którzy wcale nie są na żadnych etatach, tylko po prostu którym się chce.
Tak, Justyno, słusznie zauważyłaś, przede wszystkim dzięki tym freelancerom, tym wspaniałym ludziom, którzy opłacają miejsca, sami się organizują. Jest to absolutnie pozioma organizacja, samoorganizacja. Nawet galerie w Krakowie to jednak to też jest taka troszkę serwiwalna działalność, więc wszystkie te inicjatywy bardzo, bardzo doceniamy. No i o tym też jest właśnie ta edycja. Jesteśmy wielością, może być tematem bardzo złożonym i różnie rozumianym, dla niektórych wręcz kontrowersyjnie, pewnie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ nie przyznało nam dotacji w tym roku, ale też właśnie chodzi o to, że my raczej horyzontalnie rozkładamy te siły, nie ma tutaj właśnie tej hierarchii pionowej, więc chyba wszyscy czują się po prostu tak samo ważni w tej imprezie i to już jest pewne, że cyklicznie przystępują właśnie do działania i to zarówno pojedyncze miejsca, jak i całe kolektywy. Cieszy mnie bardzo to, że po prostu wyrasta tyle wspólnych działań. Jest tu Cecylia, która będzie mówiła o Willi Fatale, o zbiorze pracowni na ulicy Świętej Bronisławy, ale właśnie takim przecież aspektem takiego działania.
Ona jest chyba błogosławioną, jeśli dobrze pamiętam. Cecylio.
Bronisława? No. Bronisława jest No chyba błogosławiona.
Do mikrofonu w każdym razie. Bardzo cię proszę, odległość.
Ulica, mówi się ulica Bronisławy Potocznie, ale Bronisława była błogosławiona, tak.
Bardzo ci dziękuję za ten ekspercki głos.
Tak, taki też jest skład solny. Taką ma energię drożdżownia, taką mają energię wszystkie działania Roma Dziadkiewicza czy Alka Janickiego. To są wszystko pączkujące różne wydarzenia. To nie jest jedna wystawa, to nie jest jeden wernisaż. To jest bardzo złożona struktura, która cały czas narasta. Tak też działa Galeria Opcja wokół Intermediów ASP. Więc z tych wszystkich inicjatyw bardzo się cieszymy i cieszymy się też z tego, że artyści, którzy kiedyś startowali na przykład w sekcji laboratorium, młodej sekcji Krakersa, jakoś ugruntowują swoją pozycję, zdobywają właśnie środki, miejsce i już jako powiedzmy miejsca bardziej stałe, stacjonarne w kolejnych edycjach Krakersa występują. Czyli nie zanikają gdzieś w strukturze konkursowej i tak, od projektu do projektu, tylko pokazują się już w sposób ciągły.
Tak, to jest też miejsce nie tylko dla artystów, ale też dla kuratorów, którzy często wcielają w życie różne pomysły, na które na przykład nie ma miejsca w instytucjach, które no, są ogromnymi organizmami rządzącymi się swoimi prawami. To jest takie, myślę, że Krakers jest takim wielkim laboratorium, którego znaczenie i wpływy, myślę, że dopiero z dystansu możemy tak naprawdę oceniać i obserwować.
Oczywiście na Krakersie debiutuje bardzo wielu artystów, którzy później warto śledzić ich rzeczywiście u zarania, czyli tak naprawdę w tych miejscach, gdzie można z nimi porozmawiać, gdzie można ich spotkać bezpośrednio, bo potem rzeczywiście pokazują się czy w instytucjach, czy już bardziej międzynarodowo, więc wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko taki papierek lakmusowy. Co się tutaj na tej scenie artystycznej Krakowa dzieje? Artyści występują w wielu konfiguracjach, czasami indywidualnie, w innej galerii, tudzież miejscu, tudzież pracowni zbiorowo, więc te nazwiska tak naprawdę zaprzyjaźnionych artystów i też tych nowych przewijają się przez wiele miejsc i to jest cudowne, że można, że prawda, nie ma tutaj ten indywidualizm, który artystów cechuje, jednak z tą kolektywnością, z tą wspólnotowością, współdzieleniem i tą wielością w tym momencie przegrywa, czyli ta bańka indywidualizmu rzeczywiście pęka, a stawiamy na tą wielość, różnorodność i tą otwartość.
To prawda, rodzaj takiego zaczynu, coś co może nie jest bardzo spektakularne, ale jakże treściwe i jak życiodajne.
Tak, mamy nadzieję, że ta merytoryka pojawi się również kiedyś w dalszej konsekwencji.
Ona się pojawia, nie, ona jest, tylko może tutaj się poddawać testom rozmaitym.
A teraz rzeczywiście jest to taki open access, rzeczywiście swobodny, otwarty dostęp i na tym nam jako Fundacji Wschód Sztuki bardzo zależało.
Cecylio i Marto, jako artystki, które mieszkają i pracują w Krakowie, ale też należą do, no, w największym skrócie, ogólnopolskiego obiegu. Jakim doświadczeniem Krakers jest dla was od lat? No bo już powiedziałyśmy, to nie jest żaden wielki, regularny festiwal z jakimś wielkim budżetem. Zawsze trzeba sporo w to włożyć, żeby to wypaliło i działa. No ale jest też specyfika właśnie tego festiwalu. Marto, masz w tym roku indywidualną wystawę. Proszę cię, rozpocznij. Marta Romankiw. Notabene, czy ja was przedstawiłam?
Tak.
Przedstawiłam na początku. Dobrze. Proszę, odległość pięści.
Tak, no to Krakers rzeczywiście jest takim oddolnym wydarzeniem często i te wystawy, które się dzieją, są dla mnie zawsze wspaniałą częścią Krakowa i wtedy bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam i że tyle rzeczy w Krakowie się dzieje. W tym roku bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego wielkiego organizmu, o którym wspomniała już Małgorzata Gołębiewska.
Pani Małgosia.
Tak.
Małgorzata.
I tak rzeczywiście, tak jak pani już wspomniała, w sobotę otwieramy wystawę w Galerii Arta Gandanowa pod tytułem Śniła mi się Europa. Jest to moja indywidualna wystawa, w której odnoszę się, no właśnie, do idei Europy i europejskości, ale z perspektywy Europy Wschodniej, a tak naprawdę bardziej konkretnie z perspektywy ukraińskiej, jako osoba pochodząca z Ukrainy, z Lwowa, która geograficznie jest w Europie i trudno tutaj z tym się sprzeczyć. Jednak zawsze właśnie ta Europa była dla mnie synonimem lepszego świata, synonimem czegoś, do czego warto dążyć. Warto przywołać chociażby hasło z Euromajdanu Ukraina to Europa, które no tak bardzo wcielało właśnie te aspiracje ukraińskiej społeczności do tego, żeby w tej Europie być. No i to, co widzimy teraz, tak, czyli po prostu śmierci tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, tak naprawdę również dlatego, żeby być częścią europejskiej społeczności. Więc dzisiaj ten temat jest w jakiś sposób bardzo drastyczny wręcz. No właśnie w tej wystawie odnoszę się do takiego wyobrażenia tej Europy, do tego, do czego dążymy i tak naprawdę jak sobie tą Europę wyobrażamy, kiedy jest dla nas jednak jakoś odległa, ale także przede wszystkim do mojego własnego doświadczenia migracji do Polski, które no właśnie wiązało się dla mnie z tym doświadczeniem migracji tak naprawdę do Europy i doświadczenie chociażby nauki języka, czy wzięcie ślubu dlatego, żeby uzyskać polskie obywatelstwo, więc to jest tak bardzo moja osobista historia.
Może zatrzymajmy się, ale to nie tak, że wyszłaś za mąż tylko dlatego, że chciałaś polski paszport.
Nie, ale
no,
to
ponieważ
było...
Ponieważ to wiem, więc...
Nie, ale to był
ale to
jeden
miało
z powodów.
Znaczenie.
Tak,
rozumiem.
To miało duże znaczenie dlatego, żeby jednak taką decyzję podjąć. Mm-hmm. I głównie z tym, z moim partnerem wiązaliśmy tą decyzję, żeby po prostu ułatwić mi ten pobyt tutaj i ułatwić mi uzyskanie tych pełnych praw w miejscu, w którym mieszkam. Mm-hmm. Więc w jakimś sensie tak również było. Więc to też właśnie będzie obecne na wystawie dokumentacja tego zdarzenia.
Dobrze. O, to tego jeszcze nie wiedziałam. Wspaniale. To jeszcze do tematu wrócimy. Cecylio, z twojej perspektywy, no właściwie powiem tak, nie musiałabyś. No, masz wystawy w dużych instytucjach, ale na Krakersie jesteś, działasz, trwasz i mam takie wrażenie, myślisz nie tylko o sobie i swojej sztuce, ale mam wrażenie, że czujesz się odpowiedzialna za środowisko. Jeśli przesadziłam, to koryguj.
No tak jest. No, tak jest, pani jest. Ja od jakiegoś czasu mam takie poczucie, że no, mam bardzo dużo. Mam też dzieci, pracuję na etat na uczelni i jest mi niełatwo. I często zawalam maile do poważnych kuratorów, nie odpisuję muzeum, ale...
Czy to jest ale
jestem, ale bardzo przepraszam za to, ale jestem z CSW Wiewiórką i z tym siostrami rzekami, bo z perspektywy czasu oceniam, że no to jest takie najważniejsze, to są te wspólnoty, takie te nowe rodziny, z którymi razem tworzymy, bo tam się tworzy właśnie sztuka. To, że my mamy swoich przyjaciół, mamy środowisko, z którymi razem się wykluwają te wszystkie nowe rzeczy, takie najciekawsze rzeczy, które potem właśnie chcą pokazywać instytucje i kuratorzy, takim warunkiem powstawania tej sztuki bardzo często no, są te wspólnoty. I my mamy takie właśnie fantastyczne doświadczenie w Krakersie, że też takie duże robimy, takie bardzo grupowe wystawy. Nasze przygody zaczęły się w Art House'ie. To była niesamowita przestrzeń na Dębnikach.
Tak. Piękna willa, prawda? Tak. I takie niesamowite otoczenie.
Piękna willa wśród drzew, kwiatów. Tam się działy przedziwne rzeczy. Dołączali się do nas artyści łącznie z akademikami z Krakowa, plus ludzie, którzy po prostu po raz pierwszy robili swoje dzieło sztuki i wieszali na ścianie. Też w naszym środowisku jest jakaś taka bardzo duża demokracja, że to mogą być prawie licealiści, ale zarazem chcą być z nami po prostu sławni artyści. Potem kolejny takim
co ty mocnym... mówisz? Sama jesteś sławną artystką.
No tak, ale na przykład jest Jerzy Kosałka, jest Piotr Lutyński, Denys Grymczuk i zarazem jest moja córka Ula, która drugi rok studiuje taniec i zatańczy do muzyki. Gabi Cich, to jest moją żydką kompozytorką, także są takie zderzenia właśnie tych artystów i oni wszyscy nie bierzemy udziału w tych wystawach, dlatego, że to jest bardzo prestiżowo wziąć udział w wystawie organizowanej przez CSW Wiewiórka, tylko dlatego, że zawsze się wydarza coś niesamowitego. Niesamowity był Art House, niezwykłe było nasze wprowadzenie się do składu solnego na Podgórzu, gdzie dołączyliśmy się do dużej społeczności artystów i zrobiliśmy pierwszą wystawę o Zabłociu, z którego właśnie pracownie artystyczne zniknęły, a teraz znowu niespodzianka.
Znikają ze składu solnego.
No, niespodzianka jest taka, że w konkursie na pracownie twórcze miasto zdecydowało się dać na konkurs niesamowite miejsce, modernistyczną willę.
Na Salwatorze,
na ulicy Bronisławy. Zaprojektowaną przez Ludwika Wojtyczkę. Piękny, modernistyczny obiekt, który przez
tak,
lata
był... przez okno też mamy Wojtyczkę. Tutaj także dobrze rozumiemy te klimaty w naszej rozgłośni.
Budynek był zamknięty przez bardzo wiele lat. Miał mroczną historię, bo został zbudowany dla śmiechowskiego fabrykanta mydeł i firmy Miraculum, który zresztą, którego budynek i fabryka była też takim tyglem artystycznym.
Na Zabłociu.
Na Zabłociu. Tak, a my teraz po prostu trafiamy do jego mieszkania. Tam bywaliśmy, a teraz nagle trafiamy do jego mieszkania, w którym na przykład jest chyba najpiękniejsza łazienka w Krakowie z pomarańczowymi kafelkami, niezwykła, no bo to w końcu był fabrykant mydeł. Ale on tam bardzo krótko zabawił, bo wybuchła wojna. On tam miał jakąś tam roczną historię współpracy z nazistami, potem naziści mieli tam swoją bazę w tej willi. Następnie tam się pojawił generał NKWD.
Także czyli musicie odczyniać swoim
tak, najmroczniejsze historie, najmroczniejsza historia Krakowa działa się w tym miejscu. Ostatni budynek na alei prowadzący na kopiec Kościuszki w cieniu kasztanowców i klonów. No i my teraz po prostu tą wystawą będziemy chcieli nakarmić demony.
To jest Villa Fatale, ten tytuł.
Tak, Villa Fatale, dokładnie. I no, tak się trochę mierzymy właśnie z tą jej architekt, jej Fox Deutsch, jej generał, kuratorem tej wystawy, takim po prostu opiekunem jakby tej historii, który zrobił bardzo dobry research o historii tego miejsca, jest Bogumił Książek. No i my to po prostu utworzymy jako CSW Wiewiórka, zapraszając po prostu przyjaciół, artystów, bardzo wiele osób, ale też dwóch artystów z Ukrainy, którzy będą tworzyć wideo niezwykłe o ukraińskim paszporcie, który stał się teraz bramą do świata.
Mówimy o Denisie i, tak, i Fainie.
Tak, tak. Oni po prostu będą mieć w jednym pomieszczeniu całe swoje wideo instalacje. Tak, my też po prostu staramy się być aktualni i być z tym, co się teraz dzieje. No, więc tam się pojawiamy. My tam po prostu dostaliśmy pracownię. Ja, Bogumił Książek i Bartolomeo Koczenasz. Stowarzyszenie CSW Wiewiórka dalej jest w składzie solnym, ale jest troszeczkę, już ma tak jakby jest jedną nogą w willi, jedną w składzie. W składzie zostało jeszcze dużo artystów, bo to jest po prostu bardzo dużo kolektywów. W tej wystawie też na przykład performance odczarowujących duchy zrobił kolektyw Siostry Rzeki. Ja jestem tam w kilku kolektywach. Ja jestem jako Cecylia, jestem jako CSW Wiewiórka, jestem jako kolektyw Siostry Rzeki, gdzie będzie kilkanaście dziewczyn po prostu kropić wille wodą z Wisły, ale jestem też nawet tam jako mama, także reprezentuję tam najróżniejsze
funkcje. Tak, ale skład solny też jest oczywiście obecny, czyli działalność Staszka Koby, jego pracowni, jego gości, Justyna Gryglewicz, która również jest w Krakersie z wystawą taką właśnie niejednoznacznie erotyczno-malarsko-abstrakcyjną.
Nie, no Justyna jest raczej jednoznacznie erotyczna, to jest wspaniałe malarstwo, cudowne.
Tak, więc cieszymy się, że po raz kolejny te pracownie w składzie solnym również się otwierają.
Dobrze, bo już chciałam tak, Cecylio, spoglądam na ciebie, rozdzierać te szaty, że was przeganiają, przesuwają, odmawiają, ale rozumiem, że jest gdzieś jakaś równowaga w tych decyzjach.
No nie, bardzo, to jest niezwykłe. No, udało się, że miasto po prostu oddało pod pracownie twórcze tą willę. Piętro wyżej na przykład pracownię dostał Szymon Kobylarz i Dawid Czycz. Zresztą myśmy zaprosili ich jako sąsiadów też do naszej
tak,
wystawy.
Także mają dobre sąsiedztwo i tutaj Komisja do Spraw Pracowni Twórczych się przychyliła do tego, że rzeczywiście to daje gwarancję, że jak artyści będą się ze sobą dobrze czuli, to też będą powstawały ciekawe projekty.
Tak będzie.
No więc będzie nowe miejsce twórcze, aczkolwiek jeszcze inni artyści dalej są w składzie i my naszą działalność z Wiórki też będziemy prowadzić jeszcze w składzie. Na przykład Woda Masa Krytyczna za tydzień ma stocznię i działa w składzie solnym. My teraz właśnie robiliśmy remont, bo ta willa jest w ciężkim stanie, tam bardzo dużo jest pracy do zrobienia. Właściwie tam robiliśmy elektrykę, malujemy ściany, więc po prostu tą wystawą zapraszamy krakowian, zapraszamy do naszych pracowni i pracownie rozpoczynają swoją działalność wystawą na Festiwalu Kraka, z czego się bardzo cieszymy.
Tak, Villa Fatale, tytuł prowokacja, bo jak rozumiem ten sens to by właśnie odczynić i no, przejąć to miejsce, przejąć własną energią, a to kropienie, odczynianie to dokładnie kiedy będzie, o której w piątek?
O 18 jest wernisaż i do 19, w międzyczasie 18-19, w tym czasie odbędą się dwa performance. Jeden będzie z tańcem, muzyką, będzie taki dosyć grupowy i ta wystawa się dzieli trochę na takie dwa człony. Jeden po prostu opowiada historię, jakoś się z nią mierzy, z mrokami tej historii tego domu, a drugi jest taki odczarowujący, nadający nowe życie, karmiący demon, ale może też wyprowadzający je gdzieś na zewnątrz.
Wspaniale. Radio Kraków Kultura na co dzień. Takimi rzeczami też się zajmujemy. Zapraszam. Wracamy do rozmowy już za moment. Forel visible, forel visible,
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj Krakow Art Week, czyli Krakers, rozpoczyna się już w piątek, 10 czerwca i potrwa
do 17 czerwca, właśnie, cały bity tydzień.
Jak sama nazwa wskazuje, bardzo intensywnie i zawsze przy okazji tego pytania i w takich momentach na Katarzynę Mierzwińską spoglądam z nadzieją. Czy wystawy są policzone, czy artyści są policzeni? Wiadomo, że to są pytania niemożliwe w przypadku Krakersa. Niemniej jednak...
No, tak dyplomatycznie odpowiem, że artystów jak co roku mamy, artystów i artystek mamy kilkuset wręcz. Trudno liczyć i podawać takie sztywne statystyki, dlatego że, tak jak wspomniała wcześniej Małgosia, artyści migrują, często biorą udział w wielu wystawach podczas Krakersa. Często pełnią funkcję zarówno kuratorów, jak i artystów. Także no, liczenie według nas statystyk zawsze nastręcza wielu...
Ale raporty przygotowujemy.
Ale raporty, tak, oczywiście. Raporty przygotowujemy. Jesteśmy w tym bardzo, bardzo rzetelni. Przynajmniej się staramy.
Natomiast ile wystaw? To może będzie łatwiejsze.
Wystaw 46, natomiast wśród tych 46 wystaw jest parę projektów, które odbywają się w paru miejscach, w związku z czym zależy jak liczyć, no bo miejsc samych w sobie jest więcej niż 46. Od paru już lat realizujemy, myślę z sukcesem, konkurs do sekcji laboratorium i generalnie podział programu głównego na sekcję miasto, do której my sami zapraszamy galerie i to są bardzo różne galerie. Współpracujemy z nimi od kilku, no już kilkudziesięciu,
kilkunastu lat.
I jak co roku ten program jest bardzo, bardzo różnorodny. Mieliśmy wielką przyjemność przeprowadzić nabór do sekcji laboratorium i wybrać drogą konkursową przy wsparciu jury w składzie Agnieszka Jankowska-Marzec, reprezentująca Akademię Sztuk Pięknych, Arkadiusz Półtorak, kurator związany i krytyk artystyczny związany z elementarzem dla mieszkańców miast oraz...
I z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Dokładnie. Obecnie, oraz tak. Łukasz Surowiec związany z Uniwersytetem Pedagogicznym, z Wydziałem Sztuki. W tym składzie wybraliśmy aż 10 projektów.
To jest takie trochę przedszkole krakersowe, jak nazwać te sekcje?
To nie są zawsze młodzi artyści. Początkowo rzeczywiście do laboratorium zgłaszali się debiutanci, ale tak naprawdę jest to konkurs otwarty dla wszystkich osób, które właśnie nie mają stałego miejsca, ale chcą się pokazać w określonym czasie przy jakiejś większej imprezie. I dostać
czyli
choćby...
Krakers stworzy ramy do takiego pokazu.
Dokładnie,
tak?
I taką minimalną kroplóweczkę w postaci mikrograntu, który pozwala na chociaż zabezpieczenie właśnie miejsca.
Tak, jesteśmy w dziedzinie sztuk wizualnych, więc mikro, kropluweczka, ta terminologia zdrobniona niestety
jest uzasadniona.
Tak, no więc 10 projektów. Nigdy nie określaliśmy zresztą tego konkursu jako dedykowanego studentom albo debiutantom, dlatego też zgłoszenia są różnorodne i my też nigdy nikomu nie odmawiamy i wszyscy się mogą zgłosić. Także w tym roku wśród tych 10 projektów mamy zarówno wydarzenia performatywne, parateatralne, enigmatyczne, myślę, działania. I tutaj zapraszamy na Plac Wolnica na wystawę Złe Czasy, na projekt Złe Czasy.
Ale mamy też projekt w barze pod Kopytkiem na przykład, gdzie
tak,
będzie projekt...
Tak, nazywa się Rosół Open Call.
Także tam po prostu wokół domowej atmosfery. Bar pod Kopytkiem to jest do róg Placu Sikorskiego tak. I Garncarskiej. Także tam również artyści będą się lokowali.
Dokładnie. Mamy również bardziej tradycyjne wystawy, na przykład wystawę pod tytułem Upiorek. Mamy wystawę w pracowni Drożdżownia. Zresztą kolonizujemy niejako Drożdżownię i tamte rejony, dlatego że zarówno w programie głównym w sekcji miasta, jak i w sekcji laboratorium tam te projekty się tak znajdują.
Zastanawiacie mnie, sporo tego mroku gdzieś tak się czai i krąży ta energia nie najlepsza. Oczywiście jest od razu kontrenergia. Tutaj Cecylia o to dba. Et consortes, ale dawno nie było. Dawno tak. Nie było takiego zagęszczenia niepokoju, mam wrażenie.
No ale to jest reakcja artystów, wrażliwców i osób też odpowiedzialnych społecznie na nasze czasy. Tak naprawdę wręcz no, co najmniej 2-3 projekty są dedykowane jakiejś takiej post-apokaliptycznej wizji związanej choćby po prostu z wojną czy postpandemicznej. Tak. Także chodząc na pewno ta refleksja gdzieś tam się pojawi u publiczności. Ale są też rzeczywiście bezpretensjonalne emocjonalne często i takie skupione na analizie roli artysty, jego tożsamości, projekty, gdzie po prostu bardzo, bardzo swobodnie, bardzo, bardzo otwarcie podchodzi się do tych zagadnień samego tworzenia, malarstwa, twórczej działalności, działania i tak dalej.
Myślimy również, że poniekąd wcześniejsze tematy przewodnie Krakersa cały czas ciągle pracują w twórcach. Przypomnę może, że ostatnim jubileuszowym zresztą tematem przewodnim było No Hope, które też widzimy poniekąd w niektórych
Ja mam wrażenie, że to było bardziej prorocze, że w tym roku widzimy to bardziej, to No Hope, a to zeszłoroczne było jakąś koncepcją bardziej.
Być może tak, próbą spięcia, oczywiście wyjścia z tej izolacji, znalezienia jakichś dróg do tej nadziei, w tej beznadziei, a teraz chcieliśmy mieć hasło bardziej afirmatywne i pokazać tą energię do działania i do tworzenia, w ogóle do istnienia, bo tak naprawdę przecież artyści są ludźmi i oni też poza właśnie działalnością robią to, co robią wszyscy, tak jak wspominała Cecylia. To są ojcowie, matki, partnerzy, to są ludzie pracy, więc tak naprawdę muszą dealować, funkcjonować w świecie po prostu bardzo wielu aktywności.
To prawda. Zresztą ostatni numer Restartu, czyli takiego pisma wydawanego przez ASP, właściwie jest wspólnotą poświęcony. Nie wiem, czy widziałyście ten tekst. Magda Ujma w zasadzie trochę tak z teoretycznej perspektywy pisze o tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy. O tym, że oczywiście artyści są indywidualistami. Inaczej być nie może. Nie ma mowy o akcie jakimś tworzenia, ale w zasadzie sieciowanie, to też nie jest dobre słowo, bo ono mam wrażenie, że jest z innych czasów, ale wspólnota to jest słowo, które bardzo nam chyba dzisiaj pasuje.
Współdzielenie, oczywiście współdziałanie.
I to jest taka codzienna praktyka, bo to nie jest tak, Cecylio, że się namawiacie i mówimy, dobra, no to trzeba coś robić razem. Po prostu to robicie, tak? Tylko prosiłabym ewentualnie o refleksję do mikrofonu. Parę razy pojawił się termin odległości pięści. Wyjaśniam wszystkim słuchaczom. Chodzi o najlepszą, optymalną odległość ust od mikrofonu.
Ja myślę, że na przykład doświadczenie wspólnoty wynoszę bardziej niż ze sztuki, to z aktywizmu. Mhm. Bo jak się robi wspólne działania, na przykład organizuje się protest czy jakąś akcję, to jest konieczne, żeby był ten kolektyw. No i teraz okazuje się, że właściwie w sztuce też to niesamowicie funkcjonuje. Bo wczoraj na przykład jechałam z zaproszeniami wydrukowanymi na kartoniku. To jest wspaniałe, że daliśmy radę to jednak zrobić na rowerze, żeby pojechać do różnych osób dla nas ważnych. A w tym czasie Bartolomeo malował, Bogumił wchodził przez okno do pracowni, bo zgubił klucz, ale na przykład napisał tekst.
Ale do piątku się znajdą.
Znalazł się, wszystko jest dobrze. Ale o to chodzi, że tak, wtedy pomyślałam tak, no tak, i każdy z nas umie coś innego i do tego już pomimo, że mamy tylko 2 dni, my po prostu damy radę to zrobić. I to jest dokładnie taka sama strategia jak w aktywizmie. Ktoś pisze presa, ktoś ma samochód, a ktoś po prostu ma jakiś dobry pomysł, a ktoś trzeci ma po prostu dużo znajomych. I razem łączymy siły i coś wychodzi. I w strategiach artystycznych też to bardzo często tak może zadziałać, że na przykład my w kolektywie Siostry Rzeki jest kilka artystek. Ja na przykład wymyślam jakiś happening, tą stronę artystyczną, wizualną, ale jest coś, kto umie szyć.
I macie cudowne kostiumy kąpielowe.
Na przykład jest osoba, która zawodowo umie ogarnąć na przykład stronę internetową czy presa, ale jest skąd osoba, która po prostu przyniesie ciasto. I okazuje się, że te wszystkie części składają się, że tworzy się coś cudownego, jakieś miejsce, gdzie się po prostu chce być, bo chce się być nie w murach, tylko wśród ludzi. I jak teraz artyści bardzo często właśnie w podobny sposób działają. Też dużo jest takiego, ja widzę, takiego wsparcia. Mi się to bardzo cieszy, że starsi artyści zapraszają młodszych i właściwie sami pomagają im jakoś doceniając ich. Na przykład piękne jest na przykład to, że Adam Rzepecki z Piotrem Lucyńskim robią wystawy razem z Kasią Kukułą, prawda? Z młodą malarką.
Tak. Wydaje się, że wszystko ich dzieli, właściwie co ich może łączyć, tak, a jednak znajdują jakieś wspólne wątki twórczości.
Ale oni
są tak
zachwyceni i chcą po prostu właśnie z nią być, dlatego uważam, że robi wspaniałe rzeczy i myślę, że to po prostu super działa dla dwóch stron. Że od tych młodych osób się dostaje jakąś nową energię, czy coś świeże spojrzenie. Znowu dla tych młodych ludzi to jest jakieś takie, taka opieka. Taka bardzo duża opieka i wsparcie.
Tak, jesteśmy wielością, cały czas rozmawiamy wbrew pozorom o tym haśle.
Przepraszam, trzeba mówić też właśnie o tych krakowskich galeriach już takich bardzo mocno osadzonych historycznie. Czyli Jan Fejkiel, czy Wiesław Dylong, czy Zofia Weiss. To są galerie, gdzie po prostu...
Biorą udział. Tak,
absolutnie biorą udział. wspomniał i na przykład Wiesław Dylon pokazuje pracę ojca Iwa Kleina. Może to tak rzeczywiście od drugiej
tak,
strony.
Bardzo ciekawe.
Ale tak, rysunki, bo przecież Iw Klein, ważna postać dla współczesnej sztuki, miał też ojca, który też artystą był. Czy na przykład Grupa 13 krakowskich artystek, fotograficzek, graficzek pokazuje się u Jana Fejkla. Zofia Weiss, która robi malarsko-architektoniczną wystawę, więc prezentuje tam zazwyczaj młode pokolenie artystów. Więc tam, gdzie będziemy chcieli mieć ten kontakt ze sztuką, sztuką w pewnej ramie, tak jak krakowska publiczność jest do tego przyzwyczajona, a nie tylko powiedzmy pracowniami, skłotami i różnymi innymi formacjami, to również właśnie Krakers to zapewnia. Więc ta ścieżka, która choćby będzie opracowana przez Ewę Kawecką w takim osobnym projekcie Kultur, czyli właśnie turu po krakowskich galeriach, oprowadzeń, przybliżania, to jest właśnie bardzo cenna i właśnie wartościowa i pokazująca ten całe spektrum pola sztuki w Krakowie. I to jest właśnie esencja Krakersa. Żeby pokazać absolutnie wszystkie postawy, kilkudziesięcioletnie galerie, które tutaj już naprawdę bardzo mocno okrzepły i są klasą same dla siebie, jak i wszystkie miejsca właśnie tego fermentu.
No właśnie, i Kultur to jest w ogóle, myślę, punkt, przy którym się warto zatrzymać, tak. Dlatego że ponieważ w tym roku program Krakersa skonstruowany jest w taki sposób, że jednak skupiamy się przez pierwsze 3 dni na otwarciach i wernisażach. Potem, kiedy już jest odrobinę luźniej, proponujemy cykl spacerów. I to naprawdę codziennie, od poniedziałku do piątku, czasem nawet 2 razy dziennie, odbywają się bardzo, bardzo różne spacery. Oczywiście na naszej stronie internetowej są bardzo dokładne i szczegółowe wytyczne, mapy, lista miejsc, kto prowadzi, gdzie się zaczyna, o której. Są to popołudniowe bardzo często spacery, także staramy się być dostępni zarówno dla osób, które mają więcej wolnego czasu, jak i dla tych, które na przykład muszą iść po prostu do pracy i nie dałyby rady wziąć udziału w takim spacerze wcześniej.
Oto my.
Tak, a poza tym Krakers to też zawsze artist. Gościliśmy też różnych artystów, którzy mówili o sobie i o swoich strategiach
wykłady, kazania tych najwybitniejszych.
Tak, takie mamy wrażenie, że nie odmawiają nam, dają się zapraszać naprawdę bardzo istotni artyści. W tym roku właśnie w tym haśle Jesteśmy Wielością mieści się Ada Kaczmarczyk, czyli słynna Adu, artystka sztuk wizualnych, ale też tworząca teledyski i piosenki.
Kolaże, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, jest to rzeczywiście taka bardzo niesamowita postać, niejednoznaczna i przyjęła nasze zaproszenie. Mamy nadzieję na wykład, może performance, zobaczymy, co Adu dla nas przygotuje. Ale też staramy się troszeczkę przybliżać sferę prawną, praw autorskich. Też co roku są wykłady dedykowane albo rynkowi sztuki, albo właśnie zagadnieniom prawnym. I tutaj gości nas Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Sztuki w Mieście, w Galerii Podbrzezie Marcin Korneluk, przy swojej problematyce związaną ze sztuką przywłaszczeniową, bo tak naprawdę zapożyczamy bardzo wiele i artyści mogą od siebie czerpać. To nie są zwykłe naruszenia. To jest rzeczywiście takie świadome przywłaszczenia i bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawa działalność. Mm-hmm. Dokładnie, więc Marcin Korneluk w sobotę również będzie na UP o tym mówił, a Adu w gościnnych progach Międzynarodowego Centrum Kultury na Rynku opowie tak naprawdę o sobie.
No, może wreszcie dowiemy się, czy to wszystko, co robi, jest na serio, czy ona żartuje. To jest, wiadomo, to pytanie, które wszyscy sobie zadają, tak jak, nie wiem, w przypadku filmu Młody Papież, czy to jest...
Tego wszystkiego dowiemy się w sobotę albo nie w sali panoramicznej o 13:30, także zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kultury. No i cóż, warto jeszcze w kwestii programu opowiedzieć o tym, jak on się dzieli, bo powiedziałyśmy sobie bardzo dużo o programie głównym, o sekcji miasto i sekcji laboratorium. Natomiast poza nimi opowiedziałyśmy oczywiście też o sekcji kultur i o cyklu spacerów. Natomiast jest jeszcze program towarzyszący i program partnerski. Program partnerski, który realizujemy w ścisłej współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest to kilka wystaw, które tematycznie są odpowiedzią na naszą wielość, którą zaproponowaliśmy. Także bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się również z ofertą koordynowaną, kuratorowaną przez wykładowców i pracowników Wydziału Sztuki. Tutaj patrzę na Cecylię Uniwersytetu Pedagogicznego. No i oczywiście program partnerski, dlatego że poza...
instytucje, czyli towarzyszące, to właściwie krakowskie instytucje, które tworzą z nami ten program. Czyli aktywizują, oprowadzają, robią po prostu jakieś merytoryczne, swój wkład merytoryczny w istotę Krakersa.
Dokładnie. I co polecamy tutaj?
Tutaj tak na dobrą sprawę każdy może wybrać to, co jemu jest najbliższe. Są to oprowadzania, warsztaty, wejścia na wystawy. Są z nami takie instytucje jak MICET, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, Muzeum Fotografii, niedawno otwarte w nowej siedzibie na ulicy Rakowickiej, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET, Teatru Starego na Placu Szczepańskim, do którego serdecznie zapraszamy. Nowochódzkie Centrum Kultury, Krikoteka, Mozart? Bunkier Sztuki, Mozart również, tak.
Tak, to wymieniłaś.
Mm-hmm. Jest Teatr Nowy Proxima, po raz pierwszy również w tym roku współpracujemy z Zamkiem Wawel, także tam również odbywają się warsztaty w ramach Krakersa. Jest z nami Galeria Baszta, Muzeum Komiksu, no i Galerie Związków, Związku Polskich Artystów Plastyków i spotkanie organizowane przez Związek Polskich Artystów Fotografików.
Także galerie w tym czasie zaangażowane w Krakowie w inne przedsięwzięcia, jak na przykład Miesiąc Fotografii, po prostu w jakiś tam sposób przyłączają się do Krakersa i również swoją tą cegiełkę dokładają.
Bo Krakers jest wielością. W tym roku świetne hasło. Zresztą co roku te hasła naprawdę trafiają w sedno, albo co gorsza właśnie antycypują to sedno. I to.
Tak, profetyczny charakter nawet Krakersa tak. Jest teraz już znany.
Tak, tak, tak. Certyfikowany. Marto, spoglądam w kierunku Marty Romanki, która będzie mieć już za chwilę swoją indywidualną wystawę w Agenda Nowa. Ty też jesteś taką wielością na tym festiwalu, ponieważ jesteś obecna nie tylko w jednej galerii, nie tylko na swojej indywidualnej wystawie, ale w bardzo wielu projektach i jakby jeden z twoich projektów jest rodzajem otwarcia. To może zaczniemy od tych słoneczników.
Tak, rzeczywiście taką zapowiedzią Krakersa, która odbyła się jeszcze w kwietniu, to była akcja sadzenia słoneczników i akcja sadzenia słoneczników była zapoczątkowana przeze mnie, również innych ukraińskich artystów i artystek, głównie mieszkających w Warszawie. I zapowiedź tej ogólnopolskiej akcji pojawiła się w Vogue Polska, gdzie zapraszaliśmy wszystkich do tego, żeby zasadzić słoneczniki właśnie jako taki symbol pokoju pod ambasadami Rosji głównie, ale też innymi ambasadami w podwórkach, po prostu w przestrzeniach miasta. I odnosiliśmy się głównie właśnie do historii, która chyba w jednym z pierwszych dni wojny obleciała całe media, czyli historii, kiedy w Chińiczeńsku, okupowanym obecnie przez Rosyjską Federację, mieszkanka tego miasta podeszła do jednego z żołnierzy i włożyła mu ziarne słoneczniki do kieszeni i powiedziała, że przynajmniej jak już go zabiją, jak położy się do tej ziemi, to przynajmniej słoneczniki urosną i tyle będzie korzyści z tej ich obecności na ziemi ukraińskiej.
Powiedz, słonecznik jest ważną rośliną w Ukrainie?
Tak, bardzo. Rzeczywiście słonecznik kojarzy mi się zawsze z tym ukraińskim pejzażem, ukraińskim krajobrazem, gdzie się jedzie i przez kilometry po prostu nie ma nic oprócz pola słoneczników i nieba. Jest to bardzo taki symboliczny wręcz pejzaż dla właśnie tych też terenów okupowanych, czyli południa Ukrainy, w Chersoniu na przykład też ten pejzaż jest bardzo obecny.
Te słoneczniki, które zostały zasadzone, one jakoś wezbrały, by tak rzec, wzrosły? Coś monitorujecie, te partyzanckie, jak się domyślam, akcje?
Akurat tutaj mieliśmy pozwolenie od zarządu Zieleni i tak te słoneczniki gdzieś tam rosną.
Na placu biskupim rosną.
Tak, na placu
sobie,
biskupim.
Który będzie, tak, ma już tą nazwę oficjalną.
Tak, i rzeczywiście właśnie to jest też ważne, dziękuję Małgosiu, że plac biskupi bodajże półtorej miesiąca temu został zmieniony, jeżeli się nie mylę, nazwa na Plac Wolnej Ukrainy. Więc też bardzo się cieszę, że miasto Kraków podjęło taką decyzję.
A słoneczniki wzrastają. No
i zakwitną, miejmy nadzieję, tak. Albo pozostałości niewydziobane przez krakowskie gołębie, które są bardzo pieczołowite w wydziobywaniu wszelkich nasion. My mamy nadzieję, że jednak rzeczywiście się pojawią, a z okien fundacji, z Batorego będziemy po prostu ten łan słoneczników widzieli.
Jak wiemy, inne okna też wychodzą na te słoneczniki i dedykujemy ten wspaniały, miejmy nadzieję, widok słoneczników, które zaczną kwitnąć niebawem. Ale zaczęło się od słoneczników i działasz. W Pałacu Potockich, jeszcze przepraszam za ten wtręt nie na temat, ale bierzesz udział w zbiorowej wystawie, której tematem jest Kraków. Jest to oczywiście temat na dłuższą, inną rozmowę, ale zrobiłaś tam bardzo, bardzo ciekawą interwencję, która też pokazuje twoje nie tylko twórcze, ale takie społeczne zainteresowania i zaangażowanie. To jest wystawa o tradycyjnym, nietradycyjnym Krakowie, która zaczyna się od służbówki, gdzie po prostu oddajesz głos osobom, które są, ale których nie słychać. Bardzo fajny projekt. Możesz jeszcze coś, dwa słowa, jeśli Małgorzata pozwoli.
Ależ absolutnie.
Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, rzeczywiście projekt, który jest obecnie w Pałacu Potockich w ramach Miesiąca Fotografii, odnosi się do pewnego braku, który jest w Krakowie, czyli braku pamięci o służących, które mieszkały i pracowały w mieście Kraków. Jeszcze w przedwojennej Polsce w Krakowie 30% społeczeństwa pracującego to właśnie były służące, o których niestety dzisiaj nie pamiętamy i za bardzo nic nie wiemy. I ten projekt, o którym pani wspomniała, zrealizowaliśmy z opiekunkami osób starszych. To jest też dłuższe działanie, ponieważ już od roku organizujemy taką grupę w Warszawie, właśnie opiekunek z Ukrainy, które mieszkają i pracują jako opiekunki, czy w ogóle pracownice domowe, sprzątaczki na przykład, i których praca jest niewidoczna, które pracują w prywatnych domach, bardzo często w drastycznych warunkach, bez wolnego, bez godzin i dni wolnych. I zaprosiłam ich tutaj do Krakowa, żeby właśnie, żebyśmy razem przypomnieli o tym braku pamięci służących, ponieważ gdzieś w jakiejś rozmowie wynikło, że właśnie jak możemy teraz mówić o prawach pracowniczych, a jeszcze przypomnę, że właśnie z tymi osobami założyłyśmy Komisję Pracownic i Pracowników Domowych w ramach Inicjatywy Pracowniczej, która jest pierwszym związkiem zawodowym, którą założyły migrantki z Ukrainy, z czego bardzo się cieszę. No i właśnie w jednej z rozmów wynikło, że nie możemy teraz mówić o prawach pracowniczych współczesnych pracownic domowych, których praca oczywiście się różni od pracy służących w przedwojennej Polsce, ale jeżeli nie pamiętamy tej historii, która była w Polsce, była tak bardzo obecna i była częścią tak naprawdę tego społeczeństwa, to nie możemy domagać się czegoś teraz, więc bardzo chciałyśmy właśnie przypomnieć o tym braku pamięci. I zrobiłyśmy to w ten sposób, że 1 maja wyszłyśmy z takim dużym obrazem, który pełnił rolę transparentu, na którym znajdowało się pytanie, gdzie jest pomnik służącej. I no właśnie to była taka ich, nasza wspólna manifestacja tego, że taki pomnik być może powinien powstać.
No, powinien. Jeśli pomniki, to mam wrażenie, że chyba chcemy bardziej takich pomników. Dobrze, ale Marto, to nie koniec tego, co robisz w Krakowie, to jeszcze minuta. I zapraszamy do Galerii Instytutu Goethego, który się przeniósł z centrum miasta na Grzegórzki.
Tak, dokładnie. Instytut Goethe teraz się przeniósł na Grzegórzki i 22, 25, jeżeli się nie mylę, w tych datach czerwca odbędzie się otwarcie tej nowej siedziby. W ramach tego otwarcia organizujemy wystawę wraz z Agatą Cieślak i Julią Kriwicz. Zaprosiłyśmy do tej wystawy 4 ukraińskie artystki. Jest to Alftina Kahidze, Katarzyna Olejnik, Sana Szachmuradowa i Kinder Album. I prace tych artystek będą odnosić się, czy odnoszą się bezpośrednio do doświadczenia opresji Rosyjskiej Federacji, o przemocy, tego, co się dzieje w Ukrainie i wojny. No i też ta wystawa dzieje się w ramach tak naprawdę większego projektu, czyli powstania platformy Soniach.com, którą organizujemy również z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale także właśnie Instytut Goethe nas tutaj bardzo wspiera. I na tej platformie będą publikowane teksty dotyczące dekolonizacji Ukrainy i w ogóle terenów, które były kolonizowane głównie przez Rosyjską Federację, bo nie tylko Ukraina jest takim terenem. I ta wystawa jest częścią tak naprawdę otwierającym wydarzeniem ten dosyć duży projekt, który będzie miał miejsce w przestrzeni internetu przez kolejne, mam nadzieję, długi czas, ale na pewno przez ten rok.
Tak, będziemy już kończyć, ale korzystając z okazji, chciałabym bardzo ci podziękować i też złożyć właściwie takie wyrazy szacunku, bo mam wrażenie, że sama przeszłaś też niezwykłą drogę, przyjeżdżając parę lat temu do Polski i musiałaś zbudować jakby swoją tożsamość tutaj, udowodnić, że możesz być częścią tego środowiska, a teraz minęło kilka lat i mam wrażenie, że także chcesz pomagać innym. Tak to pracuje, tak pracujesz.
Tak, no bardzo bym chciała, żeby też ta droga być może, którą ja gdzieś tam przeszłam, wciąż przechodzę tak naprawdę, żeby była łatwiejsza też dla innych osób, bo to nie powinno być aż tak skomplikowane.
O tym jest właśnie wystawa Warta Gendanowa. Myślę, że ona dokumentuje ten proces przechodzenia Marty od właśnie fazy emigrantki do fazy mieszkanki i Polki i żony
i
polskiego artysty i Europejki. Tak.
Artystki wizualnej mieszkającej w Krakowie, na której wystawy po prostu się chodzi, tak jak się chodzi na wystawy Cecylii Malik i tak jak się chodzi na wystawy Krakersa. Ostatnia minuta, pani Katarzyna, może ją pani skonsumować na coś pożytecznego.
Bardzo dziękuję pani Justyno. Tradycyjnie dziękujemy wszystkim artystom, artystkom, kuratorom, kuratorkom. Dziękujemy
Gminie Miejskiej Kraków oczywiście za wsparcie, bo jednak corocznie dzięki nim ten Krakers może się zbudować od nowa.
Tak, dziękujemy również wolontariuszom, którzy nas wspierają dużą grupą jak co roku i mamy nadzieję, że między 10 a 17 czerwca będziemy wspólnie świętować Krakersa 11. edycję i będziemy wspólnie cieszyć się i konsumować sztuki.
Zapraszamy publiczność do tych wszystkich miejsc, naprawdę, wszystkich, które doskonale znają, jak nasz ogródek Bogusia Bachorczyka, który tam roztacza swoje uroki innych artystów. I tych, które są na przykład po raz pierwszy. W tym roku przyłączyła się Galeria Śladowski, gdzie indywidualną wystawę będzie miała Ewa Kawecka, osoba bardzo mocno z Krakersem związana, a przecież malarka po krakowskiej ASP. BWA ZBK na przykład, czyli pracownia dwóch dziewczyn, Magdy Lazar się otwiera i Michaliny Bigaj na Bernardyńskiej, więc jak gdyby Villa Fatale to nie jedyne miejsca pracowniane, które się otwierają. No i wiele miejsc, które właśnie przeszły tą drogę od sekcji laboratorium, jak Galeria Szaber, czy właśnie OWL, które już teraz w programie głównym, w sekcji miasto możemy
miejsce, tak,
odwiedzać.
10 sekund pozostało do godziny 10. Bardzo wam dziękuję. Małgorzata Gołębiewska, Katarzyna Mierzwińska, Cecylia Malik, Marta Romankiw, mówiąca te słowa Justyna Nowicka i Alan Korepta, który program zrealizował. Wybiła 10.